Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy samouków – Królowie wielkiego biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński.
Jack Dorsey, urodzony w 1976 roku. Amerykański programista i przedsiębiorca. Współzałożyciel, obok Iwana Williamsa, Christophera Stone'a i Noaha Glassa i dyrektor generalny serwisu internetowego Twitter. Współzałożyciel platformy płatniczej Square Incorporated. Serwis społecznościowy Twitter ma obecnie miliony użytkowników. Wielu z nich zaczyna dzień od sprawdzenia tam najnowszych informacji. Krótkie teksty, filmiki czy komentarze pod postami znajomych zyskują każdego dnia nowych zwolenników tego typu porozumiewania się. Czy ktoś z użytkowników Twittera zastanawiał się jednak, jak rozpoczęła się moda na tweetowanie? Kto upowszechnił na cały świat nowy rozdział komunikacji społecznościowej, czyli natychmiastową komunikację posługującą się krótką informacją tekstową? Kim jest człowiek, który rozpętał tę rewolucję? Kim jest Jack Dorsey? Jack od dziecka interesował się mapami i podróżami. Kilkuletni chłopiec, zamiast oglądać ulubione bajki lub kolekcjonować plakaty z pierwszymi sportowymi idolami, godzinami wpatrywał się w plany miast. Być może to nietypowe hobby wynikało z obowiązków jego ojca, inżyniera sprzętu medycznego otrzymującego oferty pracy w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. Rodzina Dorseyów kilkakrotnie zmieniała domy w St. Louis, gdzie urodził się Jack, a nawet na krótko przeprowadziła się do Denver. Chłopiec każdą przeprowadzkę zaczynał od dokładnego poznania terenu. Kupował mapę okolicy i do późnych wieczorów przemierzał samotnie ulice. Matka Jacka, Marcia Dorsey, tłumaczyła to zachowanie obroną przed nowym, nieznanym światem i obcymi ludźmi. Drugą pasją, która pochłaniała Jacka od dzieciństwa, były komputery. Potrafił całymi dniami nie wychodzić z pokoju i studiować jedną z pierwszych wersji IBM. Jeśli połączyć oba zajęcia, jakim poświęcał czas wolny od nauki, łatwo zrozumieć, że gdy otrzymał od rodziców pierwszy komputer, najpierw nauczył się tworzyć w prostym programie graficznym własne plany miast, na których umieszczał informacje o wypadkach i interwencjach podsłuchane na policyjnych i ratunkowych częstotliwościach radiowych. Celem Jacka, jeszcze jako nastolatka, stało się stworzenie mapy zachwycającego go Nowego Jorku, na której widać byłoby rzeczywiste w danym czasie przemieszczanie się wszelkich pojazdów pogotowia, straży pożarnej, policji, taksówek i temu podobnych. Jako dziecko Jack był niezwykle cichy i spokojny. Mogło to wynikać z wrodzonych cech charakteru, ale w pewnej mierze też z przypadłości, z którą się zmagał. Problemem dorastającego chłopca było jąkanie. To ono utrudniało kontakty z rówieśnikami i powodowało, że Jack rzadko się odzywał. Jednak już wtedy w jego zachowaniu dało się zauważyć niezwykłą determinację i upór w pokonywaniu trudności, które w parze z młodzieńczą samodzielnością i odwagą sprawiały, że każda trudność stawała się po prostu wyzwaniem do pokonania. Dlatego Jack celowo zapisywał się na wszelkie konkursy oratorskie. Przygotowując się do nich, ćwiczył poprawną, wyraźną wymowę, a zmuszając się do publicznych wystąpień, pokonywał nieśmiałość i lęk przed ludźmi. Metoda zmagania się ze słabościami poprzez podnoszenie poprzeczki coraz wyżej i podejmowanie kolejnych wyzwań stała się z czasem dla Jacka sprawdzonym sposobem na pokonywanie problemów związanych z życiem osobistym i pracą. Siła charakteru Dorseya ujawniała się z biegiem lat. W szkole średniej Jack był postrzegany jako zwyczajny uczeń. Nie wyróżniał się, nigdy nie wysuwał na pierwszy plan, a jednak konsekwentnie rozwijał swoje zainteresowania. Grał w drużynie tenisowej, rysował, zajmował się historią sztuki i pisaniem artykułów do szkolnej gazety. Należał także do klubu informatycznego, ale chociaż traktował to zajęcie na równi z pozostałymi, wyraźnie wyróżniał się wśród rówieśników wiedzą na temat komputerów. Początkowo Jack godził coraz większą umiejętność pisania programów komputerowych z pasją logistyki. Nie zapomniał o swoim pierwszym twórczym marzeniu. Wyzwaniem stało się dla niego stworzenie programu koordynującego pracę taksówek i firm kurierskich, które musiały pozostawać ze sobą w stałym kontakcie. Atlasy drogowe Jack zamieniał na format cyfrowy i za pomocą prototypu internetu Bulletin Board System, czyli elektronicznej mapy ogłoszeń, umieszczał na nich poruszające się po mieście obiekty. Taki program komputerowy mógł w dużym stopniu ułatwić pracę firm dystrybucyjnych i przewozowych. Jednak jaki sens miałby ten wysiłek, gdyby nie sprawdzono skuteczności działania programu? Pomysłowy nastolatek postanowił wypróbować swój patent w praktyce. Właściciel jednej z firm taksówkowych w St. Louis musiał mieć zdziwioną minę, gdy okazało się, że autorem oprogramowania służącego do obsługi klientów taksówek, które ułatwiłoby znacznie pracę w jego firmie, jest 15-letni ciemnowłosy chłopiec o jakby lekko naiwnym spojrzeniu niebieskich oczu. Zgodził się jednak przetestować program, po czym chętnie zainstalował go w swoim przedsiębiorstwie. Rozwiązania zaproponowane przez Jacka Dorseya znacznie ułatwiły codzienną pracę dystrybutorów. Do dzisiaj niektóre firmy taksówkowe używają tego oprogramowania. To był ważny dla Jacka test, w dodatku zdany pomyślnie. Po pierwsze, Dorsey napisał niezły program, zgodny z pierwotnymi założeniami. Po drugie, przełamał nieśmiałość i sprzedał go firmie taksówkarskiej, przekonując ją do skuteczności i opłacalności produktu. A po trzecie, nabrał wewnętrznego przeświadczenia, że to, co robi, jest słuszne, dzięki czemu zyskał większą pewność siebie. Następnym krokiem było dołączenie do zespołu Mira Digital Publishing Company. Jack Dorsey pojawił się w gabinecie szefa firmy Jima McKilvey'ego latem 1991 roku, gdy ten był w trakcie omawiania ważnego projektu. Młody zapaleniec nie pozwolił się zbyć i po kilku godzinach siedzenia pod drzwiami wciąż cierpliwie czekał na możliwość rozmowy. Nieustępliwość, a równocześnie skromność i nienarzucający się sposób bycia zdecydowały o przyjęciu 15-latka na staż. Po paru tygodniach Jack Dorsey dowodził już zespołem programistów. Rodzice i nauczyciele zauważyli, że Jack przejawia niezwykłe zdolności do nauk ścisłych, dlatego dbali, by rozwijał te talenty. Być może to właśnie sugestie rodziców sprawiły, że kilka lat później Jack rozpoczął studia na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Missouri. Miał już wtedy spore doświadczenie zawodowe zarówno w tworzeniu programów komputerowych, jak i w funkcjonowaniu firmy. Prawdziwą pasją stało się wówczas dla niego tworzenie stron internetowych. Nauka teorii nie była już tak interesująca jak dla tych studentów, którzy dopiero zaczynali swoją przygodę z pisaniem programów komputerowych. Dlatego dwa lata później Jack przeniósł się do wymarzonego Nowego Jorku, a po kilku następnych do Oakland w Kalifornii. Decyzje o zmianach uczelni przychodziły łatwo. Tym bardziej, że były związane z przeprowadzkami, co przecież lubił, i z założeniem pierwszej własnej firmy. W końcu Jack mógł samodzielnie nadzorować ruchome kropki pojazdów na wirtualnej mapie, komunikować się z przewoźnikami i zbierać informacje o tym, co robią w danej chwili. Zajął się tym, co umiał i co cieszyło go najbardziej. Założył firmę, która przez internet obsługiwała wysyłki kurierskie oraz nadzorowała kursy taksówek i pojazdów ratowniczych. Trwało to do momentu, gdy Jack Dorsey dostrzegł, że w tej branży osiągnął już wszystko, co mógł, a był przecież wciąż bardzo młody. Wciąż chciał się rozwijać i odkrywać kolejne tajemnice i możliwości technologii komputerowej. Kolejnym miejscem pracy stała się dla niego firma DMST, Grega Kida, specjalizująca się w technikach informatycznych. Dorsey, aby zainteresować sobą potencjalnego pracodawcę, wykazał się dużą odwagą, a nawet bezczelnością i przede wszystkim bardzo zaryzykował. Aplikując na to miejsce pracy, zrobił to w sposób, delikatnie mówiąc, niekonwencjonalny. Włamał się na stronę internetową firmy, a w e-mailu zawarł wiadomość, że jest najlepszym menadżerem i tylko on potrafi wprowadzić takie zabezpieczenia, które w przyszłości zapobiegną podobnym włamaniom. Ryzykowne posunięcie opłaciło się. Jack dostał wymarzoną pracę, w której poznał zasady funkcjonowania systemu krótkich wiadomości, SMS-ów. Przez kilka lat Dorsey tworzył oprogramowanie dla taksówek i samochodów pogotowia. Odegrał wówczas znaczącą rolę w pracy nad programowaniem nowego projektu o nazwie DNET.com, Greg Kidd. Jednak jego sukces był krótkotrwały. Po pęknięciu na giełdzie internetowej bańki w 2001 roku firma zbankrutowała, a Dorsey został bez stałego zatrudnienia. Jego spojrzenie na przyszłość było jednak optymistyczne. Pomysłowość i rozwijana przez lata kreatywność podpowiadały mu, by zająć się rysowaniem roślin lub projektować dżinsy. Przez 5 lat pracował jako wolny strzelec, a żeby zarobić na życie, ukończył nawet kurs terapii masażem. Jack Dorsey był człowiekiem uważnym i wnikliwym. W dotychczasowych miejscach pracy bacznie się przyglądał funkcjonowaniu komunikacji internetowej. Dostrzegł, że internet daje możliwość bardzo szybkiego porozumiewania się. Coraz częściej jego myśli kierowały się ku rozważaniom nad jeszcze lepszym wykorzystaniem internetu do komunikacji między ludźmi. A gdyby można było łączyć się w internecie ze wszystkimi znajomymi równocześnie, by wiedzieć, co aktualnie robią? Czy piją kawę, czytają, a może idą na koncert i szukają towarzystwa? Albo mają coś bardzo ważnego do przekazania w danej chwili? Na efekty nie trzeba było długo czekać. Jack skojarzył ten pomysł z ideą statusów popularnego wtedy w Stanach Zjednoczonych komunikatora AIM. Gdyby tak statusy oderwać od reszty usługi. Ta myśl stała się pierwszym impulsem do działania. Jednak Jack nie postępował pochopnie. Swoje pomysły musiał sprawdzić. Zrobił to korzystając z oprogramowania wysyłkowego, które wykorzystał do podtrzymania kontaktów z przyjaciółmi, śląc im krótkie teksty. Doświadczenia zdobyte w dotychczasowej karierze zawodowej zaprocentowały. Połączenie szerokiego zasięgu oprogramowania wysyłkowego z łatwością używania komunikatorów to było coś. Ze swoim pomysłem Dorsey przyszedł do firmy Odeo Incorporated w San Francisco, w której pracowali już Evan Williams i Christopher Stone. Programiści od jakiegoś czasu próbowali stworzyć nowy sposób wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem telefonów komórkowych, a przy okazji starali się ocalić przed upadkiem swoją firmę zajmującą się dystrybucją podcastów, czyli audycji dostępnych w postaci odcinków w plikach audio, najczęściej w formacie MP3 lub wideo. Firma nie przynosiła takich zysków, jak się spodziewano, a właściwie nie przynosiła ich wcale. W dodatku Apple wprowadziła na rynek konkurencyjne oprogramowanie iTunes. Przy takim rywalu Odeo była bez szans. Jack Dorsey sposób na ratunek firmy przed upadkiem dostrzegł we wprowadzeniu na rynek swojego pomysłu rozpowszechniania przez użytkowników usługi SMS-owej wymiany myśli i informacji w internecie. W ciągu 2 tygodni zbudował prostą stronę, na której użytkownicy mogli zamieszczać krótkie wpisy. Jej działanie opierało się na wiadomościach SMS-owych wysyłanych na jeden numer, a następnie automatycznie rozsyłanych po wszystkich znajomych. Wtedy jeszcze do głowy żadnemu z użytkowników usługi nie przyszło, że z czasem zmienią się w followersów, czyli śledzących. Pracownicy firmy Odeo byli zachwyceni. Pierwszy weekend, w czasie którego testowali pomysł Jacka, upłynął im na obserwowaniu nowych informacji z życia. 21 marca 2006 roku Dorsey opublikował pierwszą wiadomość, która brzmiała "Just setting up my Twitter", czyli wystarczy skonfigurować Twitter. A zaraz później zajął się udoskonalaniem serwisu. Jack nie lubił tracić czasu. Każdy mający szansę powodzenia pomysł stawał się dla niego motorem do działania. Wyzwalał ukryte pokłady energii. Tym większe, im bardziej wydawało się, że pomysł nie ma szans na powodzenie. Być może nigdy nie doszłoby do powstania Twittera, gdyby nie odnalezienie przez Jacka starego notesu, w którym niegdyś zapisywał wszystkie swoje pomysły. Po przejrzeniu notatek Jack zdał sobie sprawę z tego, jak niewiele udało mu się wprowadzić w życie i postanowił nie marnować już więcej żadnej chwili, by realizować swoje plany i marzenia. Pomagali mu m.in. Noah Glass, współzałożyciel Odeo i pomysłodawca pierwotnej nazwy serwisu, TWTTR, Florian Weber, twórca strony technicznej serwisu, a także Christopher Stone. Udoskonalenie tego systemu komunikacji trwało 6 lat, ale dzięki pomocy Christophera, a potem także Evana Williamsa, Dorsey stworzył prototyp tego, co w przyszłości stało się platformą Twittera. Nowy portal społecznościowy początkowo nazywał się stat.us. Proponowano też Friend Stalker, z angielskiego prześladowca znajomych. Co jednak nie kojarzyło się pozytywnie i na szczęście w krótkim czasie zmienione zostało na twttr.com, chociaż pomysłodawcy już wtedy używali nazwy Twitter, wyszukanej przez Glassa jako kolejne hasło ze słownika. Podobno pomysł nazwy przyszedł mu do głowy pod wpływem irytujących go wibracji telefonu. Wibracje skojarzyły się z impulsami wysyłanymi do mózgu, a chwilę później wzrok Glassa padł na kolejne hasło w słowniku. Twitter, z angielskiego świergot. Cienki, delikatny głos wydawany przez niektóre ptaki. Wszyscy współpracownicy byli zgodni. Ta nazwa dobrze określała charakter wysyłanych na tworzonym przez nich portalu wiadomości. Nowy serwis miał umożliwiać udostępnianie aktualizacji statusu użytkownika za pośrednictwem wiadomości tekstowych. Dlatego Jack zaproponował usunięcie z nazwy samogłosek, co było modnym w owym czasie zabiegiem. W ten sposób Twitter lub TWTTR mógł wykorzystać do wysyłania wiadomości specjalny pięciocyfrowy numer telefonu nazywany krótkim kodem. Idea komunikacji Twittera była taka, by komunikować się szybko oraz by precyzyjnie i zwięźle wyrażać informacje. Stąd pomysł, żeby komunikat nie przekraczał 140 znaków. Tak było od początku istnienia platformy społecznościowej i tak pozostało. Dlaczego akurat tyle? Odpowiedź leży w pojemności jednego SMS-a, która wynosi 160 znaków, czyli 140 plus nazwa użytkownika wysyłającego wiadomość. Dzisiaj niemal każdy wie, czym jest Twitter, hashtag czy tweetowanie. Krótkie posty pokazywane użytkownikom obserwującym dany profil na Twitterze, przypominające ćwierkanie ptaka, czyli po prostu tweety, zyskują coraz więcej zwolenników mikroblogowania, którzy, podobnie jak Jack Dorsey, polubili ograniczenia inspirujące kreatywność. Fenomen tweetowania obecnie jest czymś oczywistym, jednak początkowo nikt nie wierzył w wielki sukces serwisu. Po 2 miesiącach jego istnienia liczba użytkowników nie przekraczała nawet 5000. Mimo to Jack Dorsey wykazał się niezwykłą intuicją i wykupił Odio z rąk udziałowców, płacąc za firmę około $5 milionów. Niedługo później zwolnił Noaha Glassa, który prowokował ciągłe kłótnie i konflikty. Decyzje Dorseya były konkretne i stanowcze. Mimo przyjacielskiego usposobienia i otwartości na innych, Jack nie wahał się rozstawać z tymi, którzy mogliby stanąć na drodze jego zamierzeniom. W tym czasie nowy dyrektor firmy podjął jeszcze jedną dobrą decyzję. Spotkał się z człowiekiem zainteresowanym inwestowaniem w markę Twitter, mimo jej małej popularności. Po krótkiej, ale treściwej rozmowie podczas śniadania w restauracji hotelowej w San Francisco, właściciele Twittera otrzymali na konto firmy $500,000 oraz zyskali sponsora, który okazał się także wartościowym współpracownikiem. Był to Fred Wilson, który został strategicznym konsultantem Twittera, a jego zaangażowanie w wymyślanie sposobów usprawniających funkcjonowanie firmy było godne podziwu. Dla Wilsona polityka dobra firmy opierała się nie tylko na wizerunku globalnym, lecz na dbaniu o każdy najmniejszy szczegół. Jack Dorsey miał nosa do ludzi. Kolejny raz zdecydował się na układ z wartościowym człowiekiem, dzięki czemu nauczył się sprawniejszego zarządzania marką i zespołem podwładnych. Niedługo później Twitter w błyskawicznym tempie zaczął zyskiwać niezwykłą popularność. Po paru miesiącach od rozpoczęcia działalności, dzięki szybkiej i bezpośredniej komunikacji, stał się ważnym nośnikiem informacji lub poglądów oraz kreatorem rzeczywistości. Zaczął być doceniany przez małe i większe firmy oraz osoby publiczne. Z Twittera, często szybciej niż z radia lub telewizji, można dowiedzieć się o konflikcie zbrojnym, zasięgu akcji charytatywnej czy wpadce polityka ubiegającego się o ważne stanowisko państwowe. Zwykły człowiek może stać się przez chwilę medium na miarę gazety czy stacji telewizyjnej. Oczywiście pod warunkiem, że opublikowany przez niego tweet zainteresuje odpowiednio duże grono odbiorców. Jack Dorsey został pierwszym prezesem firmy. Tak postanowili współzałożyciele i pierwsi inwestorzy. Po kilku latach zweryfikowali jednak ocenę umiejętności menedżerskich Dorseya i usunęli go ze stanowiska, jednocześnie zapewniając mu miejsce w radzie nadzorczej i udziały w firmie. Jack stracił jednak prawo głosu w ważnych dla Twittera decyzjach. Poczuł się zawiedziony i rozczarowany i zaczął szukać dla siebie nowych wyzwań. W 2009 roku zaangażował się we współpracę przy tworzeniu Square Incorporated, firmy oferującej oprogramowanie ułatwiające płatności mobilne i obsługę kart kredytowych za pomocą czytnika pasków magnetycznych uruchamianego za pośrednictwem gniazda słuchawkowego telefonów komórkowych. Nazwa platformy płatniczej pochodzi od popularnego pytania Are we square? Co można przetłumaczyć jako czy jesteśmy kwita? I nie zaistniałaby, gdyby nie kolega Dorseya, który był właścicielem maleńkiej firmy produkującej m.in. łazienkowe akcesoria z dmuchanego szkła. Efektowne, ale równocześnie bardzo drogie, kupowane często pod wpływem impulsu. Problem polegał na tym, że w jego warsztacie można było płacić tylko gotówką. Jeśli więc potencjalny klient nie miał przy sobie co najmniej $2000, odchodził z kwitkiem i najczęściej już nie wracał. Dorsey na prośbę znajomego, który nie mógł pogodzić się z traceniem zarobku, postanowił wymyślić nowy sposób płatności. W niedługim czasie platforma działała tak sprawnie, że w ciągu 2 lat zyskała około 2 milionów użytkowników, chociaż funkcjonowała tylko w Ameryce Północnej. Ten sukces sprawił, że w 2013 roku platforma płatnicza Square Incorporated podbiła rynki japońskie, przynosząc jej twórcom uznanie w Azji. Jack Dorsey nie zapomniał jednak o swoim ukochanym dziecku. W 2015 roku znów stanął na czele jednego z najbardziej popularnych portali społecznościowych na świecie, dzieląc czas między obie firmy. Tworząc Twittera, Dorsey nie był podobno szczególnie zainteresowany zyskiem. Prawdopodobnie wynikało to z wpajanej od dzieciństwa skromności. Do dzisiaj nie ukrywa, że w rozwoju kariery zawodowej kieruje się japońską koncepcją wabi-sabi, w której ważne są prostota i oszczędność. Jack Dorsey nie jest typowym człowiekiem sukcesu. Długo mieszkał w wynajętych mieszkaniach, a pierwszy własny samochód kupił dopiero w 2011 roku. Swoje znane nazwisko wykorzystuje przede wszystkim po to, by zbierać pieniądze na cele charytatywne. Chociaż Twitter ma rzesze wiernych użytkowników, długo nie umiał na nich w pełni zarabiać. To się zmieniło w 2009 roku, gdy zaczął uzyskiwać realne przychody, ponieważ Jack Dorsey zgodził się, by Google i Bing, platforma Microsoftu, wyświetlały w wynikach wyszukiwania komunikaty z Twittera, a na portalu umieszczano reklamy. Skąd sukces twórcy Twittera? 8 godzin intensywnej pracy przez 7 dni w tygodniu w jednej firmie, nie licząc kolejnych 8 w drugiej, wymaga ogromnej dyscypliny i skupienia na kolejnych zadaniach. Dlatego Jack ma zaplanowaną każdą minutę najbliższych tygodni, a nawet miesięcy życia. Zaś odstępstwa od harmonogramu zdarzają się niezwykle rzadko i to zwykle w niedzielę, gdy ma czas, by młodzieńczym zwyczajem wybrać się na kilkugodzinny, najczęściej samotny spacer. Ogromny wysiłek nie wynika jednak z chęci zysku. Główną motywacją Jacka Dorseya jest pasja. On sam uważa, że największym bogactwem jest towarzystwo ludzi kochających swoją pracę. Czym jeszcze zaskoczy nas Jack Dorsey, który dorastał wraz z erą internetu, a w wieku 40 lat jest w czołówce twórców mediów społecznościowych? Nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że Jack Dorsey nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.